Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I my na krakowskim przedmieściu w Warszawie również się budzimy, wstajemy. Mam nadzieję, że państwo również powoli otwierają oczy i razem z nami się budzą. Mimo że deszcz kapie, to naprawdę świeże jest i piękne powietrze. Nie czuć gorąca, nie czuć smogu, więc taka pogoda też czasami jest nam bardzo potrzebna. A my teraz będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się między innymi na szczycie Rady Europy. To tam jest prezydent Andrzej Duda. Ale na początek może, zanim będziemy komentować słowa Andrzeja Dudy, to przeniesiemy się na front do Dmytro Antoniuka.
Wojna w Ukrainie.
Dzień dobry, Dmytro, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Magdaleno, witam państwa serdecznie.
No to może razem, wspólnie wysłuchajmy, co mówił prezydent Andrzej Duda w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie.
Musimy wspierać Ukrainę w sposób nieprzerwany, że nie może być czegoś takiego jak zmęczenie tą sytuacją, zmęczenie wojną, że jeżeli zgodzimy się na to, żeby rosyjski imperializm zwyciężył poprzez zagarnięcie ziem Ukrainy, to za chwilę będziemy mieli kolejną wojnę wywołaną przez rosyjskie imperialne ambicje.
To mówił podczas szczytu Rady Europy prezydent Andrzej Duda. Jak ty, Dmytro, komentujesz te słowa i w ogóle jak komentowany jest ten szczyt w Kijowie na Ukrainie?
Ja z wdzięcznością oczywiście komentuję słowa prezydenta Andrzeja Dudy i zawsze znów podkreślę, z wdzięcznością wstawię się do tego, do tej pomocy Polski, polskiego rządu, zwykłych Polaków dla Ukrainy. Także bardzo dziękuję. A co do tego szczytu, u nas w mediach piszą tylko to, że na tym szczycie będzie występował nasz też prezydent Wołodymyr Zełenski. Rozumiem, że online, ponieważ on już jest w Kijowie po tej swojej długiej turze Europą. Także no, nic specjalnego.
Jak ta tura po Europie, o której mówisz, którą odbył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, co ona przyniosła, jakie są wnioski, jakie są rozwiązania po tym turnie?
Spodziewamy się, że ona przyniosła nam dodatkową broń ciężką, która jest potrzebna nam na froncie i nie tylko na froncie, a i w różnych miastach Ukrainy. Chodzi o broń przeciwrakietową przede wszystkim, ponieważ wróg bez końca i dzisiaj w nocy też ostrzeliwuje Ukrainę od początku maja. Wczoraj był 8 z kolei atak rakietowy na Kijów od początku maja, a tej nocy był też atak w całej Ukrainie, ale na Kijów nie rzucano ani bomby, ani rakiety, ani drony, ale rakiety niestety spadły w Mikołajowie. I w Mikołajowie uszkodzono centrum handlowe na przykład, też salon aut i jakieś jeszcze prywatne budowli i wiemy, że jedna z mieszkanek tego miasta jest ranna. Dwa wybuchy odnotowano w nocy albo późnym wieczorem wczoraj w Mikołajowie. W Kijowie z kolei Ministerstwo Obrony Rosji stwierdza, że po wczorajszym zmasowanym ataku Kijowa rakietami, w tym rakietami typu Kinżał, został zniszczony jedna wyrzutnia przeciwrakietowa typu Patriot. Co ciekawe, że to nie pozbawiono całego sensu, bo jednak odłamki tego kinżału spadły gdzieś obok Patriotu i uszkodzili ale nie krytycznie ten patriot i jak, po, jak już mówię, nasz, przedstawiciele naszego Ministerstwa Obrony, ten patriot spokojnie sobie może i dalej bronić nieba nad Kijowem. Też problematycznej okazało się, że wróg dostaje prawie od razu informacje o tym, gdzie doszło do wybuchów w Kijowie i w innych miastach Ukrainy z kamer, z kamer wideo, które znajdują się na ulicach naszych miast. Po prostu kamery bezpieczeństwa i tak dalej. To jest potężna, to jest wielkie pytanie teraz. Dlaczego tak się stało i dlaczego wróg to otrzymuje do naszych, po prostu do policji, do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Więc mam nadzieję, że więcej takiego już nie będzie, bo po tym zmasowanym ataku kijowskim wczorajszym w publikach i w przestrzeni internetowej rosyjskiej prawie od razu zjawiły się te nagrania wideo przedstawione z tych ulicznych kamer spostrzeżenia, tak powiem.
To są te najświeższe wiadomości, to ja jeszcze dopytam. Trwa 448 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wiemy, że premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i holenderski przywódca Mark Rutte zgodzili się, by zbudować tę międzynarodową koalicję i chyba głos Wołodymyra Zełenskiego zostaje coraz bardziej wysłuchany, bo ma to skutkować tym, żeby pomóc w zakupie myśliwców F-16 dla Ukrainy. To podaje dzisiaj rano The Guardian.
Tak, i do tego głosu jeszcze dodaje głos rząd Belgii, który też mówią, że oni są gotowi szkolić, ćwiczyć ukraińskich pilotów dla tych samolotów typu F-16. Także i jeszcze dodam, że wcześniej też premier Danii też mówiła o tym, że być może Dania też jest, nie jest przeciwko temu, żeby Ukraina dostała ten typ samolotów. Także czekamy. To jest ważna też i ciekawa informacja. A też przypominę, że nadal w Kijowie przybywa przedstawiciel Chin, pan Li Huey. I on podobno ma po prostu przyczynić się do tego, żeby po prostu był jakikolwiek rozjem, bo dla Chin jest kluczowym, żeby w Rosji pozostał przy władzie Władimir Putin. Ale oni naciskają na tym, żeby wojska rosyjskie po prostu wycofali się z Ukrainy i to byłoby pretekstem dla rokowań i dla pokoju w Ukrainie. Zobaczymy, co z tego będzie, bo na razie żadnego pokoju na przykład w Bachmucie nie ma. W Bachmucie wróg jeszcze bardziej zintensyfikował swoje działania zaciepne i próbuje atakować naszych obrońców, natomiast na flangach Bachmutu, na skrzydłach, na północnym zachodzie i na południowym zachodzie ukraińscy żołnierze mają częściowy sukces, ale warto podkreślić, że wróg tam nie ucieka w popłochu, niestety, a naprawdę broni się i nie oddaje niestety naszą ziemię bez walk. Także tam trwają zacięte walki.
Zacięte walki. Bachmut stał się symbolem walki Ukrainy właśnie z Rosją. Jakie stamtąd napływają dokładnie informacje, w jakiej części miasto jest zajęte przez Rosjan?
Miasto jest zajęte prawie całe przez Rosję, niestety, ale w naszych rękach, pod naszą kontrolą pozostaje jeszcze zachodnia jego część i część na wjeździe do kilka osiedl, kilka bloków na wjeździe do Bachmutu ze strony Konstantynówki. I tam wróg codziennie atakuje bez przerwy. Też Chromowe wieś, miejscowość, która jest po prostu przysiłkiem Bachmuta i wlewa się w same miasto, jest też częściowo już pod okupacją rosyjską. Ale co ciekawe, że za kilka, być może za kilometr stąd już są te pozycje, które Rosjanie oddali kilka dni temu w walkach, podczas walk, ale za jeden kilometr albo mniej oni teraz próbują nadal atakować w kierunku Chromowego i w kierunku Bachmutu. I trzeba też powiedzieć, że oni przerzucili dodatkowe potężne posiłki do Bachmutu, mianowicie z kierunku Kremlin na Limań. Także oni po prostu nie mają wystarczająco teraz wojsk na całej przestrzeni frontu.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.
7:28, za kilka chwil przeniesiemy się już do Francji, a o 7:45 zapraszam serdecznie na korespondencję prosto z Szanghaju, a teraz Brenda Lee.
jedno z największych państw na świecie. Miejsce, gdzie Europa styka się z Azją, a mroźna zima z upalnym latem. Kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy Beżbarmak. Z samej stolicy, Astany, relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach. Na audycję Step by Step zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17.30. Justyna Rudnicka.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Godzina 7.33, a my teraz obudzimy się razem z naszym gościem, który już jest gotowy, wypił poranną kawę albo herbatę. Olivier Bo, Tygodnik do Rzeczy, Remix News i Wyszegrad Post. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Właściwie już dwie kawy.
O, tego to się nie spodziewałam, żeby tak wcześniej już być po dwóch kawach, ale każdy ma inny system rozruszania się o poranku. Panie redaktorze, co się zadziało we Francji? Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził Emmanuela Macrona i no, takie zapowiedzi dosyć może niespodziewane. Ukraiński arsenał rakiet dalekiego zasięgu zostanie uzupełniony dostawami z Francji. Francja wyszkoli i wyposaży kilka ukraińskich batalionów, dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów. Skąd taka narracja? Czy to narracja wymagana, oczekiwana, czy też mamy tutaj do czynienia z realną zmianą trochę narracji?
To znaczy tak, jeśli chodzi o te rakiety dalekiego zasięgu, to raczej z tego, co słyszałem, to je dostanie nie z Francji, tylko z Anglii. I z Francji faktycznie lekkie czołgi, które no nie są może nazwane czołgami w nazewnictwie NATO, no ale wyglądają jak czołgi i wozy opancerzone. Dodatkowo do tych 40 lekkich czołgów AMX-10, które już były obiecane w styczniu i które już są w tej chwili dostarczane, więc no dość już znaczna ilość uzbrojenia, dodatkowo do tego, co było dostarczane wcześniej, w mniejszych ilościach niż Polski, to trzeba powiedzieć, no ale jednak. I do tego zapowiedź Macrona, która została zauważona, która stwierdziła, że Rosja stała się już wasalem Chin. Także już nie jest to ta atmosfera rozmów z wiosny ubiegłego roku. Nie mówiłbym o zmianie, tylko o pewnej ewolucji. Od początku Francja popiera Ukrainę w tej wojnie obronnej. Od początku dostarcza jakieś uzbrojenia. No i ta ilość tego uzbrojenia i typ uzbrojenia idzie cały czas w górę, nie tylko we Francji, ale ze strony całego Zachodu. Jedyna rzecz, no ta wizyta w pewnym sensie była może zaskoczeniem, bo była zapowiedź wcześniej wizyty Zełenskiego we Włoszech i w Niemczech, no i tutaj się pojawił później w Paryżu i w Londynie, gdzie też otrzymał wsparcie nie tylko słowne, ale także konkretne w uzbrojeniu i amunicji.
Tak, możemy przeczytać, mówił pan redaktor o Wielkiej Brytanii, ale teraz Francja, że pociski dalekiego zasięgu zostaną dostarczone przez Francję w ramach innego pakietu pomocy wojskowej, który obejmuje dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów, tak jak pan mówi. I to wszystko ma dotrzeć się w nadchodzących tygodniach już do Ukrainy. Wcześniej francuski prezydent i brytyjski premier Rishi Sunak zapowiedzieli, że ich kraje będą szkolić właśnie tych pilotów. Czy to jest istotna zmiana, a z drugiej strony, czy Emmanuel Macron właśnie przez takie zachowanie nie nadszarpnie tych relacji z Rosją, no i przede wszystkim z Chinami, o czym już pan wcześniej wspomniał?
Tak, nawet jeśli chodzi o szkolenie pilotów, no były też szkolenia nie pilotów, ale z techników załóg ukraińskich na Mirażach 2000 francuskich, więc były też spekulacje, że może Francja albo rozważa, albo już zadecydowała, że w pewnym momencie przekaże te Miraże 2000, które i tak mają odejść ze służby na rzecz Rafal. Jeśli chodzi o politykę Macrona, no faktycznie może sobie narażasz Chin, choć te słowa były bardziej skierowane i może obraźliwe dla Rosji. Myślę, że prezydent Emmanuel Macron doszedł do przekonania po tych wielogodzinnych rozmowach, o których tak było głośno w ubiegłym roku i za który był też krytykowany, to znaczy może w samej Francji nie za same rozmowy, ale za brak jakichkolwiek skutków tych rozmów, no doszedł pewnie do przekonania, tak jak inni przywódcy zachodnioeuropejscy, że nie ma innego dobrego rozwiązania niż pełne zwycięstwo Ukraińców albo co najmniej taka przewaga, która zmusi Rosjan do rozmów na akceptowalnych zasadach.
Tym bardziej, że ten wysłannik Pekinu, który w Kijowie się pojawił wczoraj, mówię tutaj o Li Hui, jeżeli chodzi właśnie o te rozmowy pokojowe, ma być na Ukrainie, ma być między innymi w Rosji, Polsce, Niemczech, ale też we Francji, więc Francja jest ważnym i istotnym elementem w budowaniu tego pokoju czy rozmów pokojowych.
No myślę, że Zachód w tym przypadku jest bardziej zjednoczony niż się spodziewał sam Władimir Putin i Francja, tak jak inne kraje trochę większe, powiedzmy zachodnioeuropejskie, no Niemcy, Francja, Wielka Brytania, nawet też w pewnej mierze i Włochy, którzy nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o wartość przekazanego uzbrojenia, dostarczają tyle samo co Francja, no to wszystkie te kraje są ważne. Też jest to, co ciekawe, inicjatywa pokojowa ze strony 6 krajów afrykańskich na czele z RPA, które też mają mieć swoich wysłanników na Ukrainie, w Rosji i nawet czytałem, że jest zgoda władz w Kijowie i w Moskwie na takie rozmowy za pośrednictwem tych krajów afrykańskich. Myślę, że trzeba też powiedzieć otwarcie, że Zachód jest zaangażowany po jednej stronie, więc no, jeżeli ma dojść do jakichś rozmów, negocjacji między Ukraińcami i Rosjanami, no to nie będą oczywiście prowadzone pod auspicjami Zachodu.
Panie redaktorze, bo mówimy cały czas o tym sprzęcie, mówimy o tym, jak Francja się zaangażuje. Po pierwsze, czy my znamy wartość tego przekazania sprzętu? Jakie to są pieniądze? Mówimy o milionach euro.
Jeśli chodzi o Francję.
A druga sprawa, że w ramach jakich umów to jest przekazywane? Bo to jest też ciekawe.
No, to znaczy w ramach jakich umów to tego, to ja nie wiem. Jeśli chodzi o wartość, to oficjalnie no, pod koniec pierwszego kwartału to była wartość około 700 milionów euro, jeśli chodzi o pomoc wojskową ze strony Francji. Mniej więcej tyle samo ze strony Włoch. No, dlaczego mówię o Włoszech? No, dlatego, że potencjał wojskowy jest trochę we Włoszech teoretycznie co najmniej mniejszy. No, nawet nie tylko teoretycznie, bo mają mniejsze wydatki na wojsko i trochę mniejszą gospodarkę. Więc to pokazuje jednak, że to zaangażowanie francuskie pozostaje względnie skromnie. W ramach jakich umów to o tym się nie mówi. Nawet przez długie miesiące rząd francuski nie informował za bardzo o tym, jakie uzbrojenie przekazywał, choć przekazywał. Dopiero w ostatnich miesiącach zaczął też o tym głośno mówić. Może pod presją mediów i może wytworzyła się pewna konkurencja PR-owska, jeśli chodzi o takie anonce, o takie ogłoszenia, co kto przekazuje.
I na koniec jeszcze list. Te umowy są na pewno bardzo ciekawe. Czy to jest darowizna, czy to jest forma kredytu, czy to jest forma jakiejś innej pomocy. Ale jeszcze na koniec zapytam się o ten apel. Między innymi Francuzi apelują o pilne wyjaśnienie umowy, którą Komisja Europejska zawarła bez konsultacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o wstrzymaniu o zakazie importu żywności z Ukrainy dla 5 krajów Europy Wschodniej, tym dla Polski. To jest ważny aspekt dla Francji. Czy Francja traci na takiej umowie?
To myślę, że akurat interesy francuskich rolników są tutaj tożsame z interesami polskich rolników. Tu mamy do czynienia z dwoma krajami, dla których rolnictwo jest bardzo ważne i francuscy rolnicy od początku tej wojny bardzo cierpią. I tutaj między innymi też z powodu spadków cen zbóż, tak samo jak w Polsce. Więc apel ze strony władz francuskich, ale myślę, że też jest duże niezadowolenie wśród rolników we Francji, więc to nie jest na pewno apel ze strony francuskich rolników.
Tylko ze strony francuskich władz, tak jak pan powiedział.
Tak, dokładnie.
Bardzo dziękuję za ten komentarz, Olivier Bo, Tygodnik do Rzeczy, a także Remix News i Visegrad Post. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i
dziękuję.
Pięknego, dobrego dnia. A z nami, no bo filmowo, bo przecież we Francji, w Cannes odbywa się teraz wielki festiwal, panie redaktorze, jeszcze na koniec, prawda? Wielkie święto kina teraz we Francji.
Tak. Tak. I o tym się głównie teraz mówi, to znaczy jako pierwsza czołówka w serwisach.
A co tam takiego się dzieje wyjątkowego, że się mówi o tym Cannes?
No nic jak co roku, to jest bardzo ważne wydarzenie we Francji. Oczywiście do tego teraz od kilku lat dochodzą zawsze jakieś akcje, no teraz akcje jakichś tam aktorów, którzy kwestionują różne rzeczy. Też akcja ekologiczna, śledzone są emisje CO2 jachtów tych najbardziej znanych, najbogatszych aktorów i jest to ogłaszane. Jest to ta impreza też się robi trochę polityczna od kilku lat i dlatego też o niej głośno.
Mam nadzieję, że uda nam się więcej porozmawiać o Cannes w audycji Sztukateria w piątek, a już stricte o filmach i o tym właśnie, jacy aktorzy i co się dzieje. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Olivier Bo, a my teraz muzycznie przeniesiemy się z Bobbym Wintonem. Blue Velvet, utwór i film o tym samym tytule powstał wiele, wiele.
Szanghaj.
I Andrzej Zawadzki-Liang, jak w każdą środę o 7.45. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry pani, witam słuchaczy.
Mogą państwo oglądać również nas na portalu YouTube. No i ja, widząc pierwszy raz ten kadr, zapytam się, co tam pływa w tle, panie redaktorze?
Oj, pływają złote rybki. A jako, żeby było jeszcze bardziej na szczęście, to mam ich 18.
No, to jakaś ósemka... szczęśliwa liczba, 18
tak,
w Chinach.
Tak, dlaczego? 18 szczęśliwa liczba. Stąd właśnie właśnie u mnie pływają.
A jaki to
może przyniosą.
Może przyniosą. A jaki to jest rodzaj, jaka to jest rasa rybek? Złote rybki po prostu się tak nazywają?
To jest, tak, to jest Chinyi po chińsku, to jest dosłownie złota rybka.
No więc
złota rybka,
ciekawy,
tak na język polski.
Ciekawy, no, tak?
W Japonii nazywają to trochę koi fish, no, bo jest ona popularna tutaj w tych rejonach.
Popularne złote rybki. No i czy te złote rybki spełnią życzenia wysłannika Chin do Polski, między innymi do Kijowa? Mówię oczywiście o wizycie Li Hueya, chiński wysłannik do spraw rozmów pokojowych. Co mówi się w Chinach na ten temat? Jaki jest cel tej podróży do kilku stolic europejskich, między innymi Kijów, Rosja, Polska, Francja i Niemcy?
Tak, jest to bardzo interesujące wydarzenie, które na pewno też i poprzedzone było rozmowami ministra spraw zagranicznych Chin, pana Chingana, z Ławrowem. Dwa razy w kwietniu się spotkali. O tym, że pan wysłannik pojedzie z taką misją przygotowawczą, pokojową, było już wiadome. Więc to, jaki będzie rezultat tej jego wizyty, co on w ogóle osiągnie, jest rzeczywiście bardzo interesujące. Już od poniedziałku, znaczy, no tak, poniedziałek, wtorek, każdego dnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych otrzymuje takie właśnie pytanie, jakie tu pani redaktor zadała. Odpowiedzi są jak na razie bardzo wymijające, bowiem jest stwierdzenie, że dopiero jego powrocie będzie wydany oficjalny komunikat. Niemniej jednak powtarzane jest stanowisko chińskie w sprawie wojny rosyjskiej z Ukrainą, że oczywiście Chiny dążą do pokoju, że ich propozycja rozwiązania tego całej sporu i konfliktu i wojny, całego dramatu, który się toczy, cieszy się coraz większym poparciem międzynarodowym. Że nie wspominają nic o propozycji, przecież, która też jest na stole, już oficjalnie nawet sam prezydent Zeleński to przedstawił, propozycja ukraińska. O tym się na razie nic nie wspomina. Nie ma jasnego stanowiska, co miałby on osiągnąć. Tylko właśnie, że zawieszenie broni, oczywiście, jak najszybsze doprowadzenie do rozmów. No i powtarzane jest stanowisko chińskie, że chodzi o to, aby po prostu byli, aby doprowadzić do tego, że obie strony zaczęły rozmawiać ze sobą i oczywiście doprowadzić do rozwiązania korzystnego i zabezpieczającego obie strony, że trzeba brać pod uwagę, oczywiście nie wprost mówiło się, że też rosyjską stronę, rosyjskie stanowisko, no ale to jest wiadome. Wiadome też jest to, że przecież jest w tym wszystkim to istotne, że przecież tuż przed, teraz oczywiście wysłannik, pan ambasador Li jest w Kijowie, ale przecież tuż w ubiegłym tygodniu prezydent Zeleński był z niespodziewaną wiem też we Francji i w Berlinie. To była oficjalna wizyta. Także na pewno ten temat i przylot wysłannika Chin do tych krajów był na pewno przedmiotem rozmów. Dlatego będzie interesujące, na ile stanowisko chińskie się zmieniło, chociaż powtarzają i i cytowany jest Ławrow, że on się zgadza z propozycjami chińskimi. No i na ile ewentualnie stanowisko chińskie będzie elastyczne, czy ujmowało też to, co domaga się strona ukraińska. Także no, będzie na pewno interesujący ten tydzień, no a w przyszłym poznamy na pewno oficjalny już komunikat.
Oficjalny komunikat za kilka dni, ale powiedzmy jeszcze, kim jest ta postać? Kim jest Li Hui? To jest rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jakiej rangi to jest wysłannik do tych spraw pokojowych?
Li Hui jest byłym ambasadorem Chin w Rosji.
W Związku Sowieckim, chciał pan powiedzieć.
Chciało mi się powiedzieć w Związku Radzieckim. No, tak. Przepraszam. W Rosji. Zresztą długoletnim, on był tam dwie kadencje. Odznaczony też orderem przyjaźni narodów przez prezydenta Putina. I uznawany jest za doświadczonego dyplomatę. No, to, że on i znającego oczywiście uwarunkowania, jakie są właśnie w Rosji na wschodzie. Czy on do tej pory nie był specjalnie jakoś eksponowany czy widoczny, poza tym właśnie, że pełnił tą funkcję. Ale z uwagi właśnie na to, to jest podejrzenie, że być może jego bezstronność nie będzie aż taka bezstronna, można tak kolokwialnie stwierdzić, bo tym bardziej po tych oświadczeniach i Ławrowa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to tak można różnie wnioskować, że to z tą bezstronnością może być. Dlatego właśnie wspomniałem o tym, że interesujące będzie, na ile chińska strona będzie elastyczna, i na ile ukraińska strona będzie elastyczna. I myślę, że w przyszłym tygodniu już będziemy mogli coś na ten temat powiedzieć.
Jest to na pewno bardzo wymowne, że wieloletni ambasador w Rosji jedzie na takie rozmowy pokojowe i tej ofensywy pokojowej ze strony Chin szukać. Ale przejdźmy do drugiego tematu. Zostało nam równo 5 minut. To niespodziewane te rozmowy w Wiedniu. Przytoczmy doradca do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Jack Sullivan z chińskim członkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin, który odpowiada za stosunki międzynarodowe, za granice. Co to oznacza? Czy możemy mówić już o poprawieniu relacji USA-Chiny?
No, do tego myślę, że jeszcze droga daleka. Szczególnie, że tu się nakładają jakby też i druga sprawa. To oczywiście w ten weekend szczyt państw G7, gdzie ma być również ogłoszone stanowisko w sprawie Chin i Rosji. Także tutaj też na pewno to się nałoży. No, to wydarzenie było zupełnym zaskoczeniem, bo nikt się w ogóle nie spodziewał, że pan Wang Yi spotka się właśnie z wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rozmawiali oni ze sobą 8 godzin. No, po tych 8 godzinach to komunikat, jaki został ogłoszony tutaj, jest niezwykle, niezwykle oszczędny, dosłownie kilkuzdaniowy i tylko polegający na tym, iż i podkreślający, że chodziło o utrzymanie kontaktów, kanałów komunikacyjnych. Natomiast zaczęły się spekulacje na temat tego, czy nie jest to krok w jakiś sposób, który no, Amerykanie już głoszą od dawna, a mianowicie do możliwości rozmowy telefonicznej między prezydentem Bidenem i prezydentem Xi, czy wizytą oficjalną sekretarza stanu Blinkena, czy pani sekretarz skarbu Yellen w Chinach. Bo no, nawet w kolejce jest jeszcze sekretarz handlu. Na pewno Chinom na tym zależy, żeby taka się odbyła. Natomiast atmosfera do takich wizyt, do takich dyplomatycznych jest jednak, sądzę, że daleka. Szczególnie wobec tego kolejnych sankcji, które strona amerykańska zakłada. Jest, no i oczywiście gorący kartofel, to jest oczywiście sprawa broni, jaką Stany Zjednoczone zamierzają przekazać na Tajwan. Więc tutaj, no nie sądzę, że to tak się szybko by się stało jeszcze.
A i ostatni temat, jeszcze króciutko. Skutki nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie narodowym, tak zwanej ustawy antyszpiegowskiej. Czym ona skutkuje? Bo pisze pan, że między innymi kontrole w biurach amerykańskich firm konsultingowych w Chinach, a rozumiem, że daje większe uprawnienia niż dotychczas chińskim władzom.
Tak, ustawa ta to jest nowelizacja zasadniczej ustawy z 2014, a wywołało te kontrole przez służby bezpieczeństwa, to są kontrole służb bezpieczeństwa, wywołały oczywiście reakcje w środowisku biznesowym, tutaj szanghajskim, głównie amerykańskim, bowiem no, nie są to małe firmy konsultingowe i doradcze, a kontrole mają na celu sprawdzenie, bo są podejrzenia, że firmy te, to jest pięć firm, w sumie nawet pięć firm, że te firmy przekazywały wrażliwe dane do agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. Więc to są poważne zarzuty. No, ta nowelizacja wprowadza oczywiście szeroki zakres uprawnień, szczególnie jeśli chodzi o walkę z o ochronę cyberprzestrzeni i walkę właśnie z hakowaniem, ale ona również daje duże uprawnienia dla służb bezpieczeństwa w postaci chociażby takiej, że również i tak Chińczycy, jak i cudzoziemcy mogą być zatrzymani i nie wpuszczeni, żeby zabezpieczenie przed ucieczką ewentualnie z kraju. Także tutaj jest tutaj no, duża taka obawa w środowiskach cudzoziemców, że jak to będzie w rzeczywistości funkcjonował ten zapis, bo trudno określić na razie tego skutki. Pierwsze efekty są właśnie takie. No jest jeszcze taki efekt, którym no, chciałbym się podzielić. To jest w postaci reklamy. To jak sam raz podaję przykład najbliższy, czyli przed głównym wydaniem dziennika wiadomości w szanghajskiej telewizji już w ubiegłym tygodniu, pokazuje się króciutki film, oczywiście skierowany do mieszkańców, żeby uważali na działalność szpiegowską i nie fotografowali również obiektów wojskowych, a w tym taki jeden kadr, również jak są świadkami przejazdu kolumny wojskowej na autostradzie. Więc jest tutaj taka atmosfera, no, że czujności. Wróg czuwa, o, tak bym to, więc lepiej mu nie ułatwiać.
Powiedział Andrzej Zawadzki-Liang, nasz korespondent w Szanghaju. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.
Jakub Duszak już w naszym studio. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry.
I za kilka chwil już wiadomości.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama. O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Dzień dobry, jest 8.01 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja w Bachmucie, relacja Dmytra Antoniuka. Wielka Brytania, Francja oraz Holandia poparły utworzenie międzynarodowej koalicji myśliwców oraz polityczny pad w Waszyngtonie grozi ogłoszeniem niewypłacalności Stanów Zjednoczonych. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Trwają zacięte walki w Bachmucie. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Miasto jest zajęte prawie całe przez Rosję, niestety, ale w naszych rękach, pod naszą kontrolą pozostaje jeszcze zachodnia jego część i część na wjeździe do kilka osiedl, kilka bloków na wjeździe do Bachmutu ze strony Konstantynówki. Tam wróg codziennie atakuje bez przerwy.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet FM. Wielka Brytania, Francja oraz Holandia poparły utworzenie międzynarodowej koalicji myśliwców, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jej celem ma być nie tylko dostarczenie F-16 Ukrainie, ale i wsparcie między innymi w szkoleniu pilotów. Wcześniej dziennik Le Monde napisał, że premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i premier Holandii Mark Rutte podczas spotkania ustalili, że będą pracować nad zbudowaniem międzynarodowej koalicji w celu zapewnienia Ukrainie zdolności lotnictwa bojowego, gwarantując wsparcie we wszystkim od szkolenia pilotów po zakup myśliwców F-16. Wczoraj do Kijowa przyleciał chiński wysłannik do spraw rozmów pokojowych Li Hui. Po wizycie na Ukrainie ma odwiedzić również Polskę, Rosję, Niemcy i Francję. Sprawę skomentował redaktor tygodnika Do Rzeczy Oliver Bo.
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, nawet w pewnej mierze i Włochy, którzy nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o wartość przekazanego uzbrojenia, dostarczają tyle samo co Francja. To wszystkie te kraje są ważne. Też jest, co ciekawe, inicjatywa pokojowa ze strony 6 krajów afrykańskich na czele z RPA, które też mają mieć swoich wysłanników na Ukrainie, w Rosji. Jest zgoda władz w Kijowie i w Moskwie na takie rozmowy za pośrednictwem tych krajów afrykańskich.
Mówił redaktor tygodnika Do Rzeczy Oliver Bo. Europa chce stworzyć rejestr szkód, które Rosja wyrządziła na Ukrainie. Deklaracje w tej sprawie podpiszą przywódcy 46 krajów kontynentu na trwającym w Reykjaviku szczycie Rady Europy. Rejestr szkód ma nie tylko dokumentować zbrodnie wojenne, ale pomóc także w ewentualnym rozliczeniu winnych. Deklaracje w sprawie utworzenia takiego rejestru już wczoraj podpisała część przywódców, a dzisiaj mają to zrobić kolejni, w tym prezydent Andrzej Duda, który w Islandii reprezentuje Polskę. Przywódcy chcą też w Reykjaviku deklarować dalszą pomoc dla Ukrainy i podtrzymać przywiązanie do europejskich wartości, demokracji i poszanowania praw człowieka. W spotkaniu nie biorą udziału przedstawiciele Rosji oraz Białorusi, które zostały wykluczone z Rady Europy tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Polityczny pad w Waszyngtonie, który grozi ogłoszeniem niewypłacalności Stanów Zjednoczonych. Aby tego uniknąć, Kongres USA musi podnieść limit długu publicznego. Republikanie, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów, zgadzają się na to tylko pod warunkiem znaczących cięć budżetowych. Prezydent Joe Biden argumentuje, że kongresmeni mają obowiązek podniesienia limitu, ponieważ dotyczy on spłaty przez USA wcześniej zaciągniętego długu, a nie nowych zobowiązań. Przypomina, że Kongres w przeszłości 78 razy podnosił limit zadłużenia. W Waszyngtonie toczą się negocjacje pomiędzy prezydentem a przedstawicielami obu ugrupowań parlamentarnych. Joe Biden odlatuje jutro na szczyt G7 do Japonii, skąd miał się udać do Papui Nowej Gwinei, a następnie do Australii na szczyt przywódców grupy Quad składającej się z USA, Australii, Indii oraz Japonii. Ta część podróży została odwołana i z Japonii prezydent USA powróci do Waszyngtonu.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia na północnym zachodzie kraju, tam bez opadów. Na pozostałym obszarze opady deszczu, na południowym wschodzie deszcz o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze, a w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 stopni w rejonach podgórskich nad morzem, około 14 w centrum do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Znamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów i jest nim Inter Mediolan. W derbach Mediolanu wczoraj Inter wygrał z Milanem 1-0. 74. minuta, piękna akcja Gosens Lukaku, a finalnie bramkę strzela Lautaro Martinez. 8. gol tego zawodnika na 14 meczów przeciwko Milanowi. Inter jest zatem w finale, podobnie jak w 2010 roku, kiedy to wygrał Ligę Mistrzów w finale z Bayernem. Wtedy José Mourinho poprowadził granatowo-czarnych do wielkiego sukcesu, a miał takie gwiazdy jak Militao, Samuel Eto, Materazzi, Snyder, Zanetti czy Cambiasso. Wczoraj wielu z nich było na trybunach w towarzystwie m.in. Zbigniewa Bońka, a dziś drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Manchester City zagra z Realem Madryt. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu w Madrycie był remis 1-1, a zatem pasjonująco zapowiada się ten wieczór i zobaczymy, z kim zagra Inter w finale. Oczywiście finał w Stambule, natomiast my już też wiemy, że wciąż w Rzymie, mimo że w Rzymie pogoda nie za ciekawa, pada, jest dosyć zimno, ale nie robi sobie z tego nic Iga Świątek, która awansowała do ćwierćfinału w tym przełożonym meczu z Chorwatką Donną Vekić wygrała 2-0, 6-3, 6-4 i dziś o godzinie 20:30 zagra z Jeleną Rybakiną. A więc może zdąży na półfinał Ligi Mistrzów nasza Iga, jeśli szybko rozprawi się z zawodniczką reprezentującą Kazachstan, ale oczywiście zadanie nie będzie takie łatwe, bowiem Rybakina to jest przecież zwycięzczyni swego czasu Wimbledonu. Brązowe medale dla Asseco Rysowi w plus lidze siatkarskiej. Po 7 latach medale powróciły na południe kraju, tym razem w decydującym meczu, tym piątym. Asseco Rysowia pokonała Warte Zawiercie 3-0. MVP tego spotkaniu został Torrey DeFalco. I jeszcze doniesienia z naszej piłkarskiej ekstraklasy. Nowym trenerem Wisły Płock na 2 kolejki przed zakończeniem rywalizacji został Marek Saganowski. Były świetny napastnik, 44-letni były piłkarz, obecnie jeszcze do niedawna trener Pogoni Siedlce, przejął obowiązki po Pawolu Stano, no i ma za zadanie uchronić ekipę z Mazowsza przed degradacją. Przypomnijmy, że w tabeli w Płoccy Nawciarze mają 2 punkty przewagi nad Śląskiem, który jest w strefie spadkowej, no i teraz między innymi w tej kolejce Wisła Płock zagra z mistrzem kraju Rakowem Częstochowa, a Śląsk ma teoretycznie łatwiejsze zadanie, bowiem gra ze spadkowiczem Miedzią Legnica, ale oczywiście w naszej ekstraklasie wszystko jest możliwe. Także możliwe jest to, że za godzinę serwis, ba, możliwe, to jest pewnik, za godzinę serwis sportowy po godzinie 9. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Studio Wilno w każdy czwartek o 9:15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17:30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Nie słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm, w internecie. Widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.13.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet Jacek Ozdoba, suwerenna Polska, wiceminister klimatu, poseł na Sejm. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
To skoro przy suwerennej Polsce jesteśmy, kiedy ta partia powstanie oficjalnie?
No, te daty tak precyzyjnie ciężko pewnie podejrzewam podać, ale oczywiście ciągłość, czy właściwie dla odbiorców, dla naszych wyborców, to jest bardziej czynność techniczna. No rzeczywiście Solidarna Polska przestaje być Solidarną Polską, zaczyna być to droga suwerennej Polski z kilku powodów. Uznaliśmy, że ta formuła będzie lepsza w też nowej strukturze organizacyjnej, o której też nie chcemy...
I w nowej partii de facto.
No, no chodzi o strukturę organizacyjną, to ta decyzja była podjęta w grudniu 2020 roku. To jest trochę już informacja ujawniona przez nas rzeczywiście podczas podejmowania decyzji dotyczącej przyspieszenia celów klimatycznych. Uważaliśmy, że to nie jest najlepsza droga. Tam jeszcze jest kwestia blokowania środków finansowych. Ta cała dyskusja dotycząca Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy była dyskusja, czy zakładamy klub parlamentarny, czy też nowa formuła partyjna. I taka decyzja została już ogłoszona w momencie, kiedy był kongres 3 maja.
To zaraz porozmawiamy, co więcej oznacza dla koalicji rządzącej, ale najpierw wróćmy do weekendu. Konwencja UL, programowy Prawa i Sprawiedliwości. Podobała się panu ta konwencja?
Życzyliśmy powodzenia. Przychylnie patrzymy oczywiście na pomysły, które rodzą się w obozie Zjednoczonej Prawicy. W przeciwieństwie do opozycji my chcemy rozmawiać o tym, co jest ważne. I czasami można mieć wrażenie, że ta dyskusja jest za bardzo wchodząca na płaszczyznę ad personam, czy też za dużo emocji się pojawia, ale tu chodzi o dyskusję o tym, co jest ważne dla Polski.
Emocji między kim,
my jako suwerenna jakich Polska, no na przykład jak wpisy pana marszałka Terleckiego, my jako suwerenna Polska uważamy, że Zjednoczona Prawica jest formułą, która daje naprawdę dużą możliwość i wygranej, i nie oddawania przede wszystkim władzy dla Donalda Tuska, pani Jachiry, czy też pana Pawlaka. I Zjednoczona Prawica daje możliwość dalszego reformowania naprawdę wielu płaszczyzn.
Dobrze, ale z jednej strony 3 maja była wasza konwencja, nie było chyba nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, w miniony weekend nie było nikogo z suwerennej Polski. Rozjeżdżacie się.
No, ja to słyszę, że i koniec PiSu, i prawicy, i powiedzieć koalicji od 7 lat czy od 8.
Na poprzednich konwencjach, a to był list od Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze była Solidarna Polska, to wy się pojawiliście na konwencjach PiSu, teraz nie ma.
No ostatnio,
coś się zmieniło.
No, ostatnio trochę nie tak jest, dlatego że ostatnio jednak te wydarzenia dotyczące niektórych inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości były bez udziału koalicjantów. To trochę przeszło bez echa.
Które na przykład?
No dotyczące spotkań chociażby w tereny w sprawach rolnictwa, czy niektórych tych inicjatyw, które były w takim w ramach objazdów. One nie były z uczestnictwem koalicjantów, więc jakby...
To Prawo i Sprawiedliwość się od was oddaliło? Prawo i Sprawiedliwość podjęło bardziej samodzielne działania?
Nie, ja sądzę, że nie. To jest kwestia po prostu słów, między innymi najlepiej, jak odpowiem słowami szefa sztabu, że to po prostu inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak była inicjatywa Suwerennej Polski, ale...
Ale kampanii nie czujecie się spychali na boczny tor? Czy PiSowi swoją kampanię i was pomija?
Wie pan co, no ja panu powiem tak, no zna pan osobę od nas z Suwerennej Polski, jeżeli pan uważa, że my... że łatwo nas jest zepchnąć, czy też mamy poczucie, że jesteśmy spychani, no mogę pana zapomnieć.
Ale to jest co innego. Nie dać się zepchnąć, a mieć poczucie, że jest się spychanym. To dwie różne sprawy. Macie poczucie, że jest się spychani.
Panie redaktorze, mamy poczucie, że nie wszyscy chcą formuły Zjednoczonej Prawicy, na pewno. Ale tak dyskusja również się odbywa w Suwerennej Polsce, więc jakby...
W Suwerennej Polsce też nie wszyscy chcą...
No, myślę, że trochę inaczej do tego podchodzą, tak? Może nie tyle co koalicji, co może jest różna dyskusja, różne głosy się pojawiają.
Pojawiają się głosy, idziemy samodzielnie.
To czy rzadko, ale jednak tak, ale my jesteśmy świadomi tego, że podejmujemy te rękawice. My dzisiaj, w formule, którą w tej chwili przyjmowaliśmy i takie można powiedzieć oficjalnym stanowisku, jesteśmy gotowi na start samodzielny. Ale jako priorytet traktujemy start z Prawem i Sprawiedliwością.
A obawiać, że PiS was wyrzuci za burtę?
Ja myślę, że to jest pytanie, na ile silne będą głosy ludzi, którzy chcą zniszczenia trochę jak formuła AWS-u, bo są na pewno osoby, które są przeciwko Zjednoczonej Prawicy, są przeciwko
wygranej.
Wymienił
pan minister już wicemarszałka Terleckiego.
No,
ktoś
pani
jeszcze?
Na przykład poseł Lichocka jest też przeciwniczką. Ona uważa, że to, co stworzył Jarosław Kaczyński, pan premier razem z Zbigniewem Ziobro, należy zniszczyć.
A premier Mateusz Morawiecki?
Wie pan, no ja mogę bazować na oficjalnych wypowiedziach, ale no, myślę, że na pewno tu będzie dość jakby tu szukam dyplomatycznych słów, wiecie, bo to polityka...
Proszę się nie krępować.
Ja rozumiem, tak wiem. Cytowalność wywiadów polityków, szczególnie z rana, jest czymś bardzo wziętym. No. Myślę, że premier zdaje sobie sprawę też, że Zjednoczona Prawica jest formułą, która daje może już wygrane, ale sądzę, że w otoczeniu premiera, czy też sam premier może mieć różne zdanie na temat w ogóle formy koalicyjnej, ale to jest pytanie, czy ktoś chce, aby w Polsce rządził Tusk, czy ktoś chce, aby w Polsce rządziła Zjednoczona Prawica.
A premier czego chce, pana zdaniem?
Ja nie wiem, to trzeba było premiera
nie
pytać.
Nie pana zdaniem.
Wczoraj był pytany, przedwczoraj z jednej z audycji i jakoś tam zdanie na ten temat wyraził, ale...
Powiedział, że nie wyszła, również powiedział w tym wywiadzie, że nie wyszła im ta reforma wymiaru sprawiedliwości. Im miał na myśli was,
suwerenną Polskę. Ja myślę, że pan premier doskonale wie, że rozwiązania były zawetowane. Pan minister Zbigniew Ziobro, minister prokurator generalny przedstawił, zresztą pokazał, ile 4 lata temu propozycji reform było i te reformy zostały wstrzymane w ramach relacji z Unią Europejską, więc jakby dzisiaj stan prawny, na przykład w Sądzie Najwyższym, nie jest wynikiem pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, ale pamiętajmy, ile mamy sukcesów. Dzisiejsza, może nie waloryzacja, bo to nie jest waloryzacja, ale dzisiejszy program 800+, to jest dzięki ministrowi też Ziobro. Przecież uszczelnienie systemu VAT-owskiego, zatrzymanie mafii reprywatyzacyjnej.
A teraz skąd będą pieniądze? Lekowej. Skoro na 800+ się zeszło, panie ministrze, skąd weźmiecie pieniądze na tą waloryzację?
No to jest... to nie jest waloryzacja jeszcze? Tak naprawdę, bo oczywiście pytanie, jak to podwyższenie kwoty wolnej, znaczy kwoty wolnej też mam nadzieję, że będziemy o tym dyskutować, ale kwoty świadczenia programu 500+. W początkowej fazie 100% praktycznie ta możliwość realizacji programu była dzięki uszczelnieniu systemu VAT-owskiemu. No mamą...
Ale to rok 16-17, mamą rok 23.
Programu jest pani premier Szydło, a można czasami powiedzieć, że ojcem jest minister Zbigniew Ziobro.
Konfederacja mówi, to jest druk pustego pieniądza.
No te 24 miliardy dodatkowe do systemu, no to jest już pytanie do Ministerstwa Finansów. No ja nie znam wcześniej tego projektu.
Ale pan jako wytrawny młody polityk nie zadaje sobie tego pytania, skąd my na to weźmiemy pieniądze?
Zawsze sobie zadaję to pytanie, ale moja odpowiedź, gdybym miała odpowiedzieć, jest zawieszenie systemu ETS. Ale nie wiem, czy to ktoś zrobi.
Tutaj trzeba byłoby decyzji rządu.
Ale jest ta ustawa, którą przygotowałem i jest gotowa, jest możliwość, podstawa prawna jest wskazana. Ja nie widzę potrzeby, aby polskie rodziny płaciły europejski haracz i wypływały miliardy z Polski.
A jeszcze zanim przejdziemy do Unii Europejskiej, Jacek Ozdoba, suwerenna Polska, wiceminister klimatu, jest naszym gościem. Donald Tusk proponuje, że dzisiaj, zapowiada, że dzisiaj złoży ustawę, aby 800+ było od 1 czerwca. Co wy na to, jako suwerenna Polska?
No to jest baju dla frajerów, wciskanie kitu przez...
A wyprzedził was może, bo on jest jeszcze bardziej prospołeczny niż...
jest zakopane. To są te środki, pieniędzy miało nie być. Nie, no,
ale jeżeli... będzie ustawa i może będzie głosowana. To jak wy zagłosujecie
panie
wtedy?
Panie redaktorze.
Panie ministrze.
Przede wszystkim...
Trzeba podnieść rękę za, albo przeciw.
Nie, no ja uważam, że jeżeli chodzi o czynniki inflacyjne, ocena skutków regulacji, to zatem jak Platforma coś proponuje, to wiem, że to może być złe dla Polski. Oni mają taką jednak od jakiegoś czasu metodę już naprawdę takiego daleko idącego kłamstwa i hipokryzji. Już nawet Donald Tusk jest zwolennikiem programu 500+, 800+. No ludzie, kochani, przy do niedawna mówił, że to jest rozdawnictwo i
tego
nie
należy. No dobrze, ale teraz będzie projekt ustawy. I co wy z tym zrobicie? No, odrzucicie go? No oni złożą projekt ustawy, on kiedyś będzie głosowany pewnie jeszcze przed wyborami.
Panie redaktorze, jak nawet złożą to dzisiaj, to mamy tak posiedzenie majowe, gdyby weszło. Czerwiec, lipiec.
No jeszcze Senat.
To... Jest jeszcze kwestia tych regulacji i tak dalej. No to i tak jest praktycznie. To jest populizm z jego strony.
Populizm. To wróćmy do tego ULA programowego Prawa i Sprawiedliwości. Wy popieracie te wszystkie trzy propozycje? Tutaj nie będzie sporu między wami a Prawem i Sprawiedliwością. Oni proponują, wy popieracie.
Myślę, że nie będzie tu jakiegoś większego, ale
autostrady,
problemu.
Leki dla seniorów i dla młodych.
Większą uwagę uważamy, że należy przyłożyć. Rzeczywiście popieramy projekt 800+, ale uważamy, że dodatkowe elementy z prodemograficznych programach typu zwiększenie ulg dla rodzin 3+, czy dodatkowe jeszcze ewentualnie pomysły dają gwarancję zwiększenia czynnika demograficznego, bo chodzi o to, aby rodziny były duże. Dzisiaj gwarancją bezpieczeństwa jest również kwestia demografii i suwerenna Polska uważa, że programy dla dużych rodzin są istotne, ale oczywiście poprzemy program 800+. Które swoją drogą pierwotnej wersji był już w naszym programie 2012, nie wiem, czy pan redaktor.
A właśnie, to jeszcze jedno pytanie.
Wtedy
w takim
to była
wypadku,
mniejsza kwota z uwagi na
są propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości, będzie wasz kongres programowy i będziecie oczekiwać, że PiS spełni wasze postulaty programowe przed wyborami.
Nie mogę wszystkiego ujawniać, więc mogę to
ale będzie czy nie będzie?
Dla tych...
Nie pytam o szczegóły.
Mogę państwa zapewnić, że mamy kompleksowy program.
i go przedstawili przed
wyborami? No myślę, że będziemy dyskutowali na część oficjalnie i część będziemy przedstawiali w ramach.
A liczycie, że część waszego programu będzie przyjęta w formie ustaw przed
wyborami?
Panie
redaktorze, dla nas
tak jak PiS przyjmie swoje
ustawy? Dla nas
ustawy?
To jest ważniejsze niż kwestia rozmów personalnych, dlatego że jeżeli formuła Zjednoczonej Prawicy wokół wartości, wokół również szóstki suwerennej Polski, o której mówiliśmy na kongresie, to jest nasz trzon, kręgosłup programowy, a my dalej będziemy rozmawiali o tym, co jest ważne.
Jeszcze jedna propozycja Donalda Tuska. Kwota wolna od podatku. Dwukrotnie wyższa, 7 tysięcy.
Nie, no, ale to dlaczego tego nie zrobił przez te lata? On
proponuje
teraz. Wyszedł i teraz jakiś czarodziej będzie tak jak Panoramix, będzie tak czarował w tym kotle, czarował, mieszał.
Panoramix to był druid, a nie czarodziej. Zupełnie inna sprawa. Panie, no, panie ministrze, a wy wyczarujecie wyższą kwotę od podatku?
Ten eliksir, który miał dawać siły wyborcze, rozumiem, dla opozycji, no jest po prostu jednowygą ściemą i trucizną.
No. No dobrze, ale może pomysł jest dobry. Żeby podwyższać kwotę wolną od podatku.
Wszystkie te rozwiązania, które dotyczą większości, czy właściwie takich czynników gospodarczych, które dają możliwość większych finansowania, większych środków finansowych dla rodzin, dla te kwoty wolne, są istotnym elementem, ale nie z ust Donalda Tuska, przecież to jest niewiarygodny człowiek.
Jeżeli... No dobrze, to jest niewiarygodny, ale propozycja.
Ja nie widziałem tych szczegółów. No,
to jest,
jak
to za szczegół? Kwota wolna 60 tysięcy. Tu nie trzeba nic więcej szczegółów, panie ministrze.
Co do zasady, każda partia zawsze mówi, że trzeba zwiększyć kwotę wolną od podatku.
I wy tylko to
jedyna partia, która jedyna Zjednoczona Prawica tylko była w stanie jakikolwiek tutaj jest ten zakres wprowadzać, tak samo jak i kwestia ulg, które dają możliwość trochę lepszego funkcjonowania i mniejszych obciążeń.
Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska, gościem Poranka Wnet. To jeszcze kilka krótkich pytań takich z bieżącej polityki. Ustawa o referendach Pawła Kukiza czeka w Sejmie. Może będzie głosowania na najbliższym Sejmie. Za czy przeciwko, panie ministrze?
Biorąc pod uwagę głosy samorządowców, biorąc pod uwagę to, że deweloper że będą w stanie wywierać wpływ i szantażować. Uważamy, że szczegóły tej ustawy powodują, że będzie miało to negatywny wpływ.
No, Suwerenna Polska przeciwko.
Są małe szanse, że będziemy w tej formule to popierać. No i liczymy na to, że pan Paweł Kukiz te środki finansowe zwróci. No, ale nie widziałem, żeby był chętny.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym?
Decyzja będzie, no tego...
Ale jeszcze to już 2 tygodnie.
Nie wyciągnie.
To ile będzie dyskutować? To będzie, jest też prosty projekt.
Ale będzie bliżej posiedzenia, poinformujemy państwa. Na pewno nie jest to dla nas prosta decyzja.
A na czym polega trudność?
No, głosy, które są w gronie Suwerennej Polski, parlamentarzyści podnoszą rzeczywiście, że tego typu zmiana następstwo jej może doprowadzić do negatywnych wpływów z uwagi na pewne decyzje, które może podejmować Trybunał, ale oczywiście patowa sytuacja w Trybunale jest też niezwykle...
No to pan osobiście jak będzie lobbował na zarządzie partii Suwerenna Polska z Zbigniewa
Ziobry? Kuchnia polityczna...
Ale to osobiste zdanie.
Nie jestem rok w polityce, żeby wszystko panu mówić w wywiadach.
No dobrze. Ja jestem bardzo cierpliwy, panie ministrze, ale ja nie pytam o decyzję z partii, tylko o pana osobistą ocenę.
Moja osobista decyzja byłaby byłaby komunikatem rzecznika Suwerennej Polski, więc tego nie mogę zrobić, ale na pewno to głosowanie uważamy, że jest co najmniej budzące wątpliwość, jak delikatnie to określając.
Spór w armii mamy. Prezydent gra trochę inaczej, wicepremier Mariusz Błaszczak gra inaczej. Suwerenna Polska dostrzega ten konflikt w armii.
Suwerenna Polska przede wszystkim dostrzega wagę i rolę pana premiera Błaszczaka, który jest no, po 89, mając uwagi na pewną sytuację i geopolityczne znaczenia, jest w czołówce. To Die Welt, to prasa holenderska, to żołnierze armii Stanów Zjednoczonych, prezydenci doceniają rolę Polski i rolę pana premiera Błaszczaka. My jesteśmy dumni, że pan premier Błaszczak dzisiaj jest na czele Ministerstwa
Obrony. A te sygnały, które wysyła generał Piotrowski? Odezwy to jest obiad drawski, to jest wypowiedzenie posłuszeństwa cywilnemu nadzorowi nad armią? Co to jest?
Jakiś taki dziwna formuła, szczerze mówiąc, kiedy to robi żołnierz, pytanie, szczerze, powinien być taka forma komunikacji, czy powinna być, ale zobaczymy.
A postawa prezydenta, który chyba dość ostentacyjnie filmuje i fotografuje się z tymi generałami. I z generałem Piotrowskim, z generałem Andrzejem.
Ja myślę, że pan prezydent podejmie decyzję właściwą i zobaczymy. No, ważne jest to, że pan premier Błaszczak zlecił raport. I
konflikt przy okazji tej rakiety pod Bydgoszczą to jest poważna sprawa pana.
No, to jest poważna oczywiście sprawa.
Znaczy sama rakieta i konflikt między generałami a ministrem, a premierem.
Poważne jest to, co jest w tym raporcie i to, co było w oświadczeniu pana premiera Błaszczaka, ale tak jak wspomniałem, sądzę, że dojdzie tutaj do rozwiązania tej sytuacji i zobaczymy, jakie będą to, w tym zakresie decyzje.
To na koniec temat, być może najważniejszy, pakiet Fit for 55. Trwa debata w koalicji rządzącej. Dało się odrzucić, nie dało się odrzucić? Beata Szydło mówi, dało się odrzucić. Będziecie tym, no jakby rozliczać premiera za jego działania, jego głosowania w tej sprawie?
To nie chodzi o kwestie personalne, ale panie redaktorze, no bez przyspieszenia celów klimatycznych nie byłoby wystrzelenia giełdy ETS-u. Te cele klimatyczne są przyspieszone, a narzędziem do tego ma być między innymi Fit for 55, więc jakby to jest następstwo, ciąg logiczny. Tutaj gdybyśmy to zawetowali, to gdybyśmy zablokowali te rozwiązania, bylibyśmy w innym miejscu, a poza tym w przyszłości już byśmy sobie nie odbierali możliwości braku weta.
A w którym momencie jesteśmy, bo dochodzą coraz bardziej niepokojące sygnały, ile nas to będzie kosztować, każdego z nas. W cenie paliwa, w cenie ogrzewania, w cenie prądu, w cenie niemalże wszystkiego.
Panie redaktorze, jak mam być szczery, ja uważam, że ten pociąg tak szybko pędzi, że nawet ci, którzy to tworzą, nie wiedzą, jakie to będą koszta. Minimum 256 tysięcy na rodzinę, zakaz rejestracji samochodów spalinowych.
Ale rocznie? Czy
do 2030 roku, ale jeszcze te koszty będą dorzucone. Ja uważam,
czyli ćwierć miliona każde gospodarstwo domowe zapłaci w roku 30 przez 7 lat.
600 milionów euro na paliwa w początkowej fazie, później miliard na...
Czyli to 30 parę tysięcy rocznie. No, kosztów dla jednego gospodarstwa domowego.
Delikatnie mówiąc. Plus jeszcze dodatkowe koszty. No w chlebie ma pan ETS. Dzisiaj pana rachunek to 30-40% europejskiej spekulacji.
To co wy z tym zrobicie jako rząd?
Panie redaktorze, tylko i wyłącznie z Polski wypływa tyle, ile teraz potrzebujemy do zwiększenia kwoty 500+, na 800+, bo to jest prawie 25-30 miliardów.
Minister Moskwa mówi jednoznacznie, Polska na Radzie Europejskiej będzie przeciwko, ale tam jest głosowanie większością. Możemy to przegrać,
tam,
możemy
nie zablokować. Tam, gdzie jest możliwość głosowania, wetowania, powinniśmy to robić. Jest już trochę późno.
Będziemy wetować?
Absolutnie musimy to robić.
A nie czy pan ma pewność, że premier będzie wetował?
Pan próbuje tutaj podejść...
Nie, to jest żywotna sprawa dla Polski. Może najważniejsza sprawa poza wojną na Ukrainie dla naszego bezpieczeństwa.
Mam pewność, panie redaktorze, że może niepewność, bo nigdy sobie nie dam uciąć ręki za niektóre decyzje, bo to jednak świat polityki i nie znam też pewnie wszystkich kuluarów, ale mam nadzieję, że Rada Ministrów wspólnie będzie tę decyzję podejmować i tak jak w przypadku PEP-u, czy też w przypadku niektórych decyzji uda się uniknąć katastrofy i będzie dyskusja w szerszym gronie.
A jaki jest ten margines działania między dyrektywą europejską a jej implementacją do polskiego prawa? Na ile tutaj rząd, parlament może łagodzić te skutki?
Panie redaktorze, jak policjant przyjdzie i w ramach polecenia wyda panu polecenie skoczyć przez okno, czy pan skoczy, czy nie? Podejrzewam, że
ja
pan
bym
nie
skoczył.
No ale żeby się zabić?
Nie, no ja bym nie skoczył.
A, no że pan nie skoczył. Nie. To dobrze usłyszałem, już miałem, straciłem nadzieję. No.
Nie.
Ale jeżeli pan tak uważa, no to znaczy, że
szczególnie,
też może,
że mieszkam na 7 piętrze,
że
więc...
pan jest asertywny i pan potrafi dbać o swoje życie i swój interes. I tak samo my powinniśmy postępować. Jeżeli nam każe Unia Europejska zakręcić grzejniki, czy też doprowadzić do katastrofy polskich rodzin, to my tego nie możemy robić. Z Turowem co kazała i co?
No ale trzeba, ale kary zapłaciliśmy.
Panie redaktorze, te kary powinny być zdjęte z składki członkowskiej. Unia Europejska to gra interesów twardzieli, którzy jak siadają do stołu, nie cyckają się tak jak Niemcy, nie patrzą na żadną europejską solidarność. Oni są w stanie z Rosjanami współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow budować i nikt nie zarzuca im, jakoś tak widzę w polskiej polityce po stronie opozycji, łamania traktatów. A taka jest prawda. Dlatego
jeśli
musimy podchodzić do tego asertywnie.
Fit for 55 wejdzie w tej najostrzejszej z możliwych wersji, będzie nam się opłacało być w Unii Europejskiej.
Powinniśmy wtedy rozważyć renegocjacje pewnych elementów członkostwa. Na pewno sobie nie wyobrażam Polaków odbierać możliwość na przykład instalowania pieców gazowych, bo tak, węgiel nine, drewno nine, gaz też jest nine, tylko pompa ciepła, no to to jest szaleństwo.
Gaz jest nine.
I jeszcze do tego
Made in Germany. Jest
ja rozumiem, ale to jest kwestia też wyboru, wie pan, no to jest kwestia też wyboru i pewnej racjonalnego tego, ja to jesteśmy pierwszą
partią. Czyli renegocjacja, jeżeli to wejdzie w całą mocą także w tych kotłach gazowych.
No my mamy w ramach tej suwerenności naszego programu kwestię tej asertywności wobec Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, też nie doprowadzajmy do czegoś takiego, że ktoś uważa inaczej niż Unia Europejska, to jest to polexit. No nie. Po prostu uważamy, że polskie bezpieczeństwo, tak jak w przypadku
ale
wyłączania
tylko
bloków węglowych.
Bo nie wiem, czy pan minister Radle pewnie widział ten sondaż CBOS-u, który wskazał, że po raz pierwszy w historii więcej Polaków uważa, że Unia Europejska zbytnio ingeruje w naszą suwerenność.
No bo mają rację. Wyobraża pan sobie wspólną armię, gdyby coś do czegoś doszło, to myśli, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy.
Ale nie ma teraz takiego klimatu...
Kto chroni Unię Europejską? My, a nie Unia Europejska.
A nie ma takiego klimatu teraz, żeby powiedzieć, Unia to jest coraz bardziej koszt, a nie zysk dla Polski?
Ja myślę, że każdy, kto jest racjonalny, widzi te kwoty i wie, że to nie jest tak kolorowe, jak było, ale z drugiej strony Unia musi wrócić do korzeni i Robert Schuman przewraca w grobie, gdy widzi, co wyprawia Frans Timmermans.
To już na koniec pytanie, kto ma lepszą ocenę sytuacji w Unii Europejskiej, Krzysztof Bosak czy Mateusz Morawiecki?
No, w taki sposób nie będę odpowiadał.
Dlaczego
ale,
nie? Dobre pytanie.
Nie znam wszystkich poglądów panów. Na pewno mogę powiedzieć, Krzysztof Bosak czasami jest zbyt radykalny w niektórych podejściach.
A Mateusz Morawiecki?
Ocena suwerennej Polski, jeszcze jako solidarnej Polski w zakresie decyzji grudniowej jest, no sam pan wie, no nie byliśmy entuzjastami tej decyzji.
No dobrze, a entuzjastą tej decyzji był Krzysztof Bosak? Też nie był.
Też nie był. No,
ale czyli lepiej ocenił kwestię w pakietu Fit for 55 niż premier, tak czy nie?
Nie muszę wchodzić w personal. Ja mogę powiedzieć, że decyzja grudniowa nie była najlepsza, stąd suwerenna Polska wydała uchwałę jak zarządu, która krytykuje tamtą decyzję.
Kto prowadziłby lepszą politykę europejską? Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość?
Uważam, że Zjednoczona Prawica absolutnie.
Jacek Ozdoba jest gościem, wróciła Magdalena Uchaniuk.
Tak, ja mam tylko jedno pytanie do pana ministra odnośnie lasów państwowych. Czy coś w tej materii się zmieniło? Czy jakieś nowe ustalenia do nas płyną z Brukseli, czy nie?
Na pewno to jest, oczywiście to jest, za to odpowiadamy kolega Edward Ciarka, ale jeżeli chodzi o lasy, niebezpieczna jest kwestia pomysłu dotyczącego tak naprawdę przejmowania władztwa i my w tej chwili na agendzie, czy mam nadzieję na tapet pani marszałek weźmie projekt ustawy przygotowany przez społeczników przy wsparciu Solidarnej, teraz suwerennej Polski w zakresie wpisania twardych reguł ustawowych, które będą blokowały
możliwość. Na jakim etapie jest ta ustawa?
No, to należałoby, jest złożona do pani marszałek.
I jest
inicjatywa.
Zamrożona?
No nie wiem, czy jest w lodówce, czy w zamrażarce. Ale miejmy nadzieję, że jest w przedsionku chłodnym i za chwilę będzie w pokoju i będziemy
że będzie w pełni strawna do konsumpcji parlamentarnej. Jacek Ozdoba, suwerenna Polska, wiceminister klimatu, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.
A za kilka chwil już naszym gościem będzie pan Bronisław Wilsztajn, dziennikarz, publicysta. Ale zanim to nastąpi, to o pięknych, zakwitających... się, drodzy Państwo, budzimy. 8:37, poranek wnet trwa. Naszym kolejnym gościem jest pan Bronisław Wirsztajn, pisarz, dziennikarz, publicysta, autor m.in. 7 powieści. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak pan się ma? Jak pan się czuje?
Majowo.
Majowo, to pięknie. Kwitną jabłonie gdzieś koło pana?
Wszystko kwitnie, no. Jest maj, ja jestem wieśniak, więc obserwuję to, że tak powiem, z bliska. Doznaję tego.
To piękne kolory i piękne zapachy. No ale teraz przenieśmy się tam, gdzie tak kolorowo nie jest. Mówię oczywiście o sytuacji na Ukrainie, sytuacja Polski w obliczu wojny. No i pytanie o to, co między innymi powiedział wczoraj na naszej antenie redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki. Jak pan się odniesie do tych słów? Polska nie powinna wyskakiwać przed Stany Zjednoczone i występować w roli głównego zakończyka. To może być dla Polski niebezpieczne. Wystarczy, że w Stanach Zjednoczonych nastąpi zmiana prezydenta i obudzimy się z ręką w nocniku. Jak pan odbiera te słowa, jak pan odbiera taką narrację?
Nie chciałbym być zbyt ostry, bo jeżeli miał być szczery, to powiedziałbym to, co straszne głupstwa. Pod pozorami uprawiania takiej poważnej polityki to są niemądre wypowiedzi. Polska nie wyskakuje do roli zagończyka. Polska jest w tej roli. Wojna na Ukrainie, czy w Ukrainie, to jest wojna, która również dotyczy bezpośrednio Polski. I to, czy Ukraina się obroni, czy nie, to jest również pytanie o to, czy Polska będzie suwerenna. Atak na Ukrainę Rosji jest próbą odbudowania imperialnego statusu Rosji, w którym to statusie nie ma miejsca na niepodległą Polskę. Także ta wojna jest po prostu wpisana w naszą politykę bezpośrednio. Abstrahując od takich ludzkich odruchów, które też powinny nam przyświecać, tego, że atakuje się naszych sąsiadów, morduje ich, prześladuje, niszczy im państwo, odbiera im się prawo do podmiotowości. Ja pamiętam doskonale, jak w momencie, kiedy myśmy byli opresjonowani przez Rosję, bo pośrednio, która sprawowała nad nami władzę, za pośrednictwem swoich namiestników, w tym wypadku Jaruzelskiego i w ogóle tych komunistów polskich, którzy w PRL-u sprawowali władzę moskiewską. Otóż byliśmy wtedy oburzeni tym, że inni się tak mało interesują naszymi losami. A to nie była tak ostentacyjna historia jak w wypadku Ukrainy. I teraz słyszymy, że nie, nasza chatka z kraja. Nasza chatka nie z kraja, tylko dokładnie po środku tej zawieruchy wojennej. Dużo by o tym mówić, to znaczy mówić, że ta wojna z jednej strony jest dla nas niebezpieczna, a z drugiej strony otwiera przed nami wielkie perspektywy. Natomiast stwierdzenie, że zmieni się tylko prezydent i nasza sytuacja ulegnie radykalnej zmianie, jest też świadectwem jakiegoś fundamentalnego nieporozumienia.
No właśnie, miałam o to dopytać, bo przecież to nawiązanie oczywiście do słów byłego prezydenta Stanów Donalda Trumpa, który powiedział, że gdybym był prezydentem, zakończyłbym tę wojnę w jeden dzień. To zajmie 24 godziny, doprowadzę to do końca i to łatwe. Ma to duży związek z pieniędzmi, tę wojnę trzeba zakończyć, to jest katastrofa. Tak więc to jest nawiązanie właśnie do zbliżających się wyborów w 2024. I tutaj proszę o komentarz i trochę więcej słów.
Otóż Trump mówi różne rzeczy i zdążył powiedzieć różne rzeczy. Poza tym, jeżeli się zbliża kampania wyborcza, właściwie ona się już zaczęła i ona już trwa, no to tym bardziej mówi się różne rzeczy nie do końca odpowiedzialne. No takie dość butne stwierdzenie, że ja bym zakończył 24 godziny, to jest łatwe i tak dalej, no to ja bym włożył między nie najlepszą retorykę wyborczą, w ogóle bym się tym nie zajmował, bo to nic nie znaczy. No. Przepraszam, czy Trump powiedział, jakby to zrobił? Kwestia pieniędzy to co? Komu by zapłacił? Ukraińcom, żeby się mogli lepiej bronić, czy Rosjanom, żeby nie atakowali? No to po prostu zostawmy na boku taką retorykę wyborczą, ona nic nie znaczy. Zwróćmy uwagę, że Joe Biden jest przecież z partii, z której był prezydent przed Trumpem, Obama, który w ogóle chciał się wycofać z Europy. Również Joe Biden chciał się wycofać pierwotnie z Europy. Jego pierwsze po wygraniu wyborów, jego pierwsze spotkanie w Europie z ówczesną kanclerz niemiecką, ale jednocześnie reprezentującą wraz z Niemcami prezydencję europejską, było de facto takim zgodą, taką oficjalną właściwie deklaracją, że my akceptujemy, że Berlin dominuje w Europie. My akceptujemy, ale jednak oczekujemy czegoś ze strony tego Berlina. Tam wtedy chodziło o to, żeby Europa wykazała się pewną elementarną lojalnością wobec Stanów Zjednoczonych. W tym wypadku konkretnie chodziło, żeby nie podpisywała specjalnego traktatu ekonomicznego z Chinami. Angela Merkel zrobiła wszystko, żeby ten traktat natychmiast podpisać, mimo tego, że to nie był niczym potrzebny, ani Europie, a nawet Niemcom ten traktat. To była taka demonstracja absolutnej nie tylko niezależności, ale pokazania, że w ogóle nie liczenia się ze Stanami Zjednoczonymi, to podpisanie. I to zmieniło dość wyraźnie. Ten moment był takim momentem przełomowym w polityce Ameryki wobec Europy. Wojna, atak Rosji na Ukrainę również postawił w Amerykę wobec nowej sytuacji, która polega na tym, że jeśli Ameryka się wycofa z Europy, to oznacza, że traci swoją pozycję światową. I bez względu na to, że Biden jest z jednej strony rzecznikiem tych lewackich, rozmaitych pomysłów antykulturowych, kontrkulturowych i tak dalej, związany jest z tą lewicą europejską, to równocześnie reprezentuje polityczny interes Ameryki, taki głęboki. I ja myślę, że następny prezydent ze strony republikanów czy demokratów, wszystko jedno, tak samo do tego się odwoła. To są zupełnie podstawowe rzeczy. To znaczy pytanie o rolę Stanów Zjednoczonych w planie globalnym. I dość wyraźnie nam się rysuje w tej chwili blok. On jest mocno zarysowany już. Z jednej strony taki blok antyamerykański, no są przede wszystkim Chiny z słabszym partnerem, jakim jest Rosja, plus takie państwa otwarcie antyamerykańskie, jak Iran, Korea Północna, i moglibyśmy tam jeszcze parę dorzucić, z jednej strony, a z drugiej strony Stany Zjednoczone ze swoimi sojusznikami. To nie jest Zachód, jak my tak często mówimy, bo to jest właśnie tutaj to mówienie, to jest mistyfikacja, jeśli chodzi o politykę. Dlatego, że Europa w tej chwili w jakimś sensie dołączyła do Stanów Zjednoczonych, tworząc ten umowny Zachód. Ale ciągle przecież akcentuje, że tę politykę chce robić inaczej. No, to co mówił prezydent Francji, Macron w Chinach, To jest tego takim widomym dowodem. To znaczy, że my chcemy neutralności od Stanów Zjednoczonych Europejskich. Co to znaczy? Wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy i odgrywania roli samodzielnej na planie światowym, a więc nie przy boku Stanów Zjednoczonych. A to znaczy dystansowania się jednakowego do tego bloku antyamerykańskiego, chińsko-rosyjskiego, jak do Stanów Zjednoczonych. To był ten pomysł i niemiecki, i francuski, przede wszystkim niemiecki, bo to Niemcy dominowały i grały tą główną rolę w Europie. Ta wojna dopiero zmieniła tę sytuację z różnych względów, dlatego że oburzyła społeczeństwo europejskie, które jednak nie są przyzwyczajone i nie chcą akceptować takiego stanu ostentacyjnego łamania wszelkich norm, zasad, nie tylko prawa międzynarodowego, ale współczesnych zasad takich obowiązujących w kanale formalnie humanitaryzmu. Ale z drugiej strony też pokazała, że te wszystkie mrzonki o tej spokojnej współpracy z Rosją są trudne do utrzymania.
Panie redaktorze, tak, proszę dokończyć.
Ale z prawdziwym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych tutaj jest ten blok wschodni natowski, czyli wschodnia flanka NATO, to są te państwa Międzymorza z Polską na czele. I to jest oczywiste i to demonstrują Stany Zjednoczone. I one chcą, wszystko jedno, czy to byliby demokraci, czy republikanie, chociaż republikanie w bardziej naturalny sposób, i chcą budować tą w Europie tą równowagę, żeby skończyła się ta dominacja niemiecko-francuska na rzecz bardziej zrównoważonego układu, bo to jest w interesie amerykańskim.
Panie redaktorze, wczoraj rozpoczęła się wizyta Li Huaya, chińskiego wysłannika do spraw rozmów pokojowych. Co ciekawe, wieloletni ambasador Chin w Rosji właśnie został wysłany do tych rozmów, odwiedzi między innymi Rosję, Polskę, Francję, Niemcy i Ukrainę. Co pan sądzi o takich rozwiązaniach, czy takiej inicjatywie płynącej z Pekinu? Czy ona będzie miała jakieś realne znaczenie i czy w ogóle te rozmowy pokojowe uda się doprowadzić i w ogóle zacząć takie rozmowy?
No, zacząć rozmowy zawsze można, ale doprowadzić dalej to już jest zupełnie inny problem. Chiny, jak powiedziałem, chcą odgrywać taką porównywalną ze Stanami rolę na świecie. Na świecie, powtarzam. Chcą być równorzędnym graczem, a w przyszłości, że tak powiem, przeważyć i stać się graczem dominującym na skalę światową. Moim zdaniem to jest nierealne zupełnie, ale to już zostawmy na boku, bo to są przewidywania w przyszłości. Oczywiście one są oparte o pewne obserwacje, o których można by dużo mówić, ale wracając do rzeczy. Więc Chińczykom zależy na tym, żeby tutaj przedsiębrać pewne działania, które by wskazywały ich taką zasadniczą rolę w polityce światowej. I z tym, że ta wojna dla Chin ma dwa oblicza. Z jednej strony ona uzależnia Rosję od Chin. I w dużej mierze to stało się dość oczywiste. Rosja w tej chwili jest w jakimś sensie zależna od Chin. I o ile wcześniej usiłowała grać rolę takiego równorzędnego partnera, to w tej chwili pogodziła się z tą rolą junior partnera chińskiego. Co Chinom jest na rękę. Ale z drugiej strony ta mobilizacja Zachodu przy okazji tej wojny, która jednak nastąpiła, ten separatyzm europejski Niemców i Francuzów został w jakimś sensie skompromitowany i poniósł fiasko, w każdym razie chwilowo. I mniej lub bardziej te państwa angażują się po stronie Ukrainy, a więc i Stanów Zjednoczonych. I to pokazało Chinom, że ten Zachód nie jest taki słaby, jak się wydawał. Wszystko wskazuje na to, że projekt inwazji na Tajwan, który Chińczycy mieli już przygotowany dużo wcześniej, nie nastąpił z powodu reakcji, głównie Stanów Zjednoczonych oczywiście, Zachodu, na wojnę w Ukrainie. To przyznają na przykład, to wywiad tajwański o tym mówi wprost, że Chińczycy wycofali się z tego projektu, widząc reakcję amerykańską, a w dalszym konsekwencji również innych krajów zachodnich, na uderzenie na...
To panie redaktorze, jaki pan widzi Ukrainę? W takim razie scenariusz, który będzie w najbliższym czasie związany z tą wojną na Ukrainie? W jakim kierunku Zachód powinien iść? W jakim kierunku Zachód powinien działać, jeżeli chodzi o ten konflikt?
Zachód powinien dużo bardziej się zaangażować, po prostu powinien doprowadzić do tego, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. A on ciągle idzie jak gdyby, łącznie z Ameryką, idzie tak pewnie, ciągle jest spóźniony, ciągle jest przestraszony jednak do pewnego stopnia. Ciągle ta doktryna o dezeskalacji tej wojny, czyli nie rozszerzania jej, nawet w Stanach Zjednoczonych obowiązuje. W tej chwili być może, powtarzam, wchodzimy w istotny element tej wojny, ponieważ Ukraina przygotowuje i rozpoczęła już pewne kroki zaczepne. I być może to znaczy również przeniesienie wojny ze strony Ukrainy na tereny Rosji, co jest oczywiste, no bo jeżeli ktoś jest agresor, no to się mu odpowiada, tak jak można również wchodząc na jego terytorium. A Ameryka i Zachód tego strasznie się boją. No, wam wolno się bronić tylko na waszym terytorium. Broń, panie Boże, nie przekraczajcie granicy. Na szczęście Ukraina się z tym mało liczy. Istnieje nadzieja, że potrafi przekroczyć te granice i uderzyć, na, znaczy przełamać linię frontu i uderzyć od tyłu na Rosjan z terenu rosyjskich. No, co miałoby znaczenie również psychologiczne, dlatego że po pierwsze przekonałoby Zachód, że te opowieści o użyciu broni atomowej, które się tak boją, Zachód tak boi, a Rosja w związku z tym mocno akcentuje, że to wszystko jest raczej retoryką. Bo przypominam, że Rosja powtarza wielokrotnie, że przekroczenie świętej ziemi rosyjskiej, znaczy granic rosyjskich, oznacza uruchomienie tego, również tej możliwości, a de facto nie tylko możliwości, ale po prostu praktyki. To by pokazało, że to są strachy na lachy.
To w najbliższym czasie pewnie się okaże, bo cały czas słyszymy o dozbrajaniu Ukrainy, a także o umożliwieniu dostarczenia myśliwców F-16.
Zbyt wolnym.
Panie redaktorze, dzisiaj w Kinie Iluzje o godzinie 18:00 wydarzenie Koniec Zachodu o potrzebie grawitacji, spotkanie właśnie z naszym gościem, z panem Bronisławem Wilsztajnem, pokaz nagrodzonego 7 Oscarami filmu Grawitacja. No właśnie, czy ten koniec Zachodu następuje, czy my go widzimy, czy ta Unia Europejska, którą znamy, także gdzieś odchodzi do lamusa? Przypomnijmy ostatnie słowa Olafa Scholza, który mówił o federalizacji de facto, o zniesieniu idei i głosowania jednomyślności. Czy ten koniec Zachodu właśnie będziemy obserwować? To o tym dzisiaj będą państwo, panowie, rozmawiać podczas tego spotkania.
No nie tylko. Ja wybrałem ten film Grawitacja właśnie dlatego, że on jest poważniejszy. To jest wybitny film, który jest opowieścią, no fascynującą filmem, ale jest opowieścią o naturze człowieka. I pokazuje, jak bardzo człowiek jest określony przez swoje granice. Ta cała dominująca obecnie ideologia lewicowo-liberalna, która nie ma nazwy, ja ją nazywam ideologią emancypacji, czyli bezwolenia, wzywa, żeby przekraczać wszystkie granice, wszystkie tożsamości. To ma różne poziomy, prawda? Najbliżej nas to jest ten poziom granicy, której bronimy, naszej polskiej, którą atakują Rosjanie wspólnie z Białorusinami, no ale to chodzi przecież to jest decyzja rosyjska i strategia rosyjska, żeby zdestabilizować Polskę, przerzucając tutaj te masy imigrantów, zwanych emigrantów z polskiej perspektywy, imigrantów, zwanych uchodźcami. Nie wiadomo dlaczego, bo uchodźcy to ładnie brzmi. I mamy tutaj te elity wyznające tę ideologię, które mówią nie wolno nam bronić granicy, broń Panie Boże. Czyli państwa nam nie wolno bronić, czyli swojej tożsamości nam nie wolno bronić. Więc ja chciałem powiedzieć o tej ideologii, głównie punktem wyjścia jest właśnie dlatego ten film, żeby opowiedzieć o tej ideologii, która grozi tożsamości naszej cywilizacji i która mówi to absolutnie wprost. W wersji takiej bardziej łagodnej to się mówi, że ta cywilizacja była rodzajem drabiny, po której wspięliśmy się do obecnego tego stanu już takiego wyższego, prawda, ewolucyjnego i powinniśmy ją odrzucić, a w tej bardziej radykalnej wersji to dotychczasowa cywilizacja to jest wyłącznie domena jakiegoś tam patriarchalizmu przemocowego, który należy potępić, zakwestionować, poddać likwidacji w myśl hasła cancel culture. To jest źródłem fundamentalnego zagrożenia tożsamości Zachodu i musimy zdać sobie z tego sprawę. Z tego wyrastają również pewne polityczne konsekwencje. Projekt Unii Europejskiej jest w dużej mierze od czasów Maastricht, czyli 92 roku, jest takim wehikułem tej nowej ideologii, ale która, jak zawsze, ideologia służy władzy, tym dominującym grupom, które przy jej pomocy chcą przejąć kontrolę i zlikwidować całość demokracji, co im się w dużej mierze udaje w Europie. Bo to nie chodzi o federalizację, to chodzi oczywiście o centralizację.
Rozumiem, że to centrum miałoby być przede wszystkim w Berlinie i w Paryżu.
Więc jak zawsze w ideologii istnieje ta fasada piękna, istnieje realność, ponieważ ideologia odwołuje się do utopii, czyli świata nieistniejącego, niemożliwego, no więc buduje pewien system uzasadnia z nami też czasów komunizmu, które nie mają w rzeczywistości nic wspólnego. Wtedy opowiadamy, prawda, jak wtedy opowiadaliśmy o tej wspólnocie międzynarodowej, komunistycznej, równych państw. No doskonale wiedzieliśmy, kto rządzi, czyli że Moskwa rządziła, inne państwa były poddane temu, to w tej chwili mamy do czynienia właśnie ze wspólną Europą, ale jak się przyjrzeć bliżej, to okazuje się, że wspólna Europa ma centrum w Berlinie.
Panie redaktorze, i na koniec, bo zostały nam 2 minuty, czy my jako Unia Europejska, ale przede wszystkim jako Polska, powinniśmy się bardziej zaangażować jeszcze w tę wojnę? Czy my powinniśmy myśleć, hipotetycznie zakładać na przykład o wysłaniu polskich wojsk na Ukrainę?
To nie jest konieczne. Ochotnicy polscy już tam walczą. Polska broń była dostarczana od początku i ona pomogła przetrwać Ukrainę. Polska w tej chwili jest zaangażowana tak bardzo, jak to jest właściwie możliwe. Natomiast co innego Unia Europejska, która powinna zdecydowanie bardziej się zaangażować. Zresztą również polscy parlamentarzyści działają na rzecz tego, bo na przykład Zdzisław Krasnodębski, profesor Zdzisław Krasnodębski jest takim szefem od wspólnego tam budowania takich obronność, znaczy takiego aspektu technicznego, obronność przede wszystkim chodzi o amunicję i o przekazywanie jej Ukrainie. Unia Europejska powinna się jako całość, jako poszczególne państwa, nie mówię o Polsce, dużo bardziej zaangażować.
Zapraszamy na spotkanie z naszym gościem, pan Bronisław Wilsztejn, dzisiaj w ramach cyklu Koniec Zachodu o potrzebie grawitacji, Kino Iluzjon o 18:00, rozumiem, pokaz filmu Grawitacja, a później o godzinie 20:00 debata. Wszystko się zgadza?
Jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Bronisław Wilsztejn był gościem Poranka Wnet, pisarz, dziennikarz, publicysta. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wieczorem. Tak, do usłyszenia. Ja już się z państwem żegnam. Również dzisiejszą audycję poprowadziła Magdalena Uchaniuk, zrealizowała Dominika Borcz, Gosia Kleszcz-Wytała, Konrad Tomaszewski odpowiada za to, że mogą nas państwo widzieć na portalu YouTube. Ja po raz drugi mówię dzień dobry do Jakuba Duszaka. Witam cię, Kubo, jeszcze raz w naszym studio. No i zapraszam na wiadomości punktualnie godzina 9:00.
Reklama. Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10:30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Każdy powinien dbać o swoje życie i swój interes. Wiceminister klimatu komentuje europejską politykę klimatyczną. Sytuacja w Bachmucie, relacja Dmytra Antoniuka oraz Wielka Brytania, Francja oraz Holandia poparły utworzenie międzynarodowej koalicji myśliwców. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Każdy powinien dbać o swoje życie i swój interes, mówił w kontekście pakietu Fit for 55 wiceminister klimatu Jacek Ozdoba z suwerennej Polski.
Jeżeli nam każe Unia Europejska zakręcić grzejniki, czy też doprowadzić do katastrofy polskich rodzin, to my tego nie możemy robić. Unia Europejska to gra interesów twardzieli, którzy jak siadają do stołu, nie cyckają się tak jak Niemcy, nie patrzą na żadną europejską solidarność, oni są w stanie z Rosjanami współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow budować i nikt nie zarzuca im, jakoś tak widzę w polskiej polityce po stronie opozycji, łamania traktatów. A taka jest prawda. Powinniśmy wtedy rozważyć renegocjacje pewnych elementów członkostwa.
Mówił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Cała rozmowa na Wnet FM. Trwają zacięte walki w Bachmucie. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Miasto jest zajęte prawie całe przez Rosję, niestety, ale w naszych rękach, pod naszą kontrolą, pozostaje jeszcze zachodnia jego część i część na wjeździe do kilka osiedl, kilka bloków na wjeździe do Bachmutu ze strony Konstantynówki. Tam wróg codziennie atakuje bez przerwy.
Mówił Dmytro Antoniuk. Wielka Brytania, Francja oraz Holandia poparły utworzenie międzynarodowej koalicji myśliwców, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jej celem ma być nie tylko dostarczenie F-16 Ukrainie, ale i wsparcie między innymi w szkoleniu pilotów. Wcześniej dziennik Le Monde napisał, że premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i premier Holandii Mark Rutte podczas spotkania ustalili, że będą pracować nad zbudowaniem międzynarodowej koalicji w celu zapewnienia Ukrainie zdolności lotnictwa bojowego, gwarantując wsparcie we wszystkim od szkolenia pilotów po zakup myśliwców F-16. Wczoraj do Kijowa przyleciał chiński wysłannik do spraw rozmów pokojowych Li Hui. Po wizycie na Ukrainie ma odwiedzić również Polskę, Rosję, Niemcy i Francję. Sprawę komentował redaktor tygodnika Do Rzeczy Oliver Bo.
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, nawet w pewnej mierze i Włochy, którzy nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o wartość przekazanego uzbrojenia, dostarczają tyle samo co Francja. To wszystkie te kraje są ważne. Też jest, co ciekawe, inicjatywa pokojowa ze strony 6 krajów afrykańskich na czele z RPA, które też mają mieć swoich wysłanników na Ukrainie, w Rosji. Jest zgoda władz w Kijowie i w Moskwie na takie rozmowy za pośrednictwem tych krajów afrykańskich.
Mówił redaktor tygodnika Do Rzeczy Oliver Bo. We Włoszech, w Emilii Romanii, z powodu gwałtownych opadów wylało wiele rzek. W wyniku powodzi śmierć poniosły co najmniej 2 osoby. Trwa akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, ochrony cywilnej, łodzi i helikopterów. Ofiary śmiertelne to 2 starszych mężczyzn, którzy nie zdołali na czas schronić się na pierwszym piętrze swoich domów. W prowincji Forli i Cesna 4 osoby uważa się za zaginione. Dotychczas udało się ewakuować blisko 1000 osób. Na ratunek czeka kilka tysięcy dalszych. Niektóre ściągane są z dachów swoich domów przez helikoptery. Wstrzymano wiele pociągów. Minister obrony oddał do dyspozycji ratowników oddziały wojskowe. To 2 w tym miesiącu fala powodzi w tym regionie. Pierwsza pociągnęła za sobą szkody szacowane na co najmniej 1 miliard euro.
Prognoza pogody.
Dziś prognozowane jest zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia na północnym zachodzie kraju i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze deszcz na południowym wschodzie, opady deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze, w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, około 14 w centrum, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Inter Mediolan awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.